My YouTube Story. Podcast o twórcach i twórczyniach.
Cześć, nazywam się Gabi Darmetko i zapraszam na kolejny odcinek podcastu My YouTube Story. A dzisiaj rozmawiać będę z osobą, chyba najmłodszą stażem ze wszystkich moich dotychczasowych gości, jeżeli chodzi o twórczość internetową. Radio Naukowe, czyli podcast tworzony przez Karolinę Głowacką, w grudniu skończyło 3 lata. Cześć Karolina.
Tak jest właśnie. Dzień dobry tobie i dzień dobry wszystkim nas słuchającym.
Od razu złożę ci trochę spóźnione życzenia urodzinowe dla Radia Naukowego. Powiedz, czy zakładając Radio Naukowe, tak sobie wyobrażałaś, że tak to się rozwinie w takim czasie, czy może inaczej sobie to wszystko układałaś w głowie?
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że jestem dość ambitną osobą, w związku z tym chciałam, żeby Radio Naukowe było sukcesem, więc z jednej strony można by trochę powiedzieć, że może bardziej marzyłam o tym, żeby to było takiej skali, ale absolutnie jej się nie spodziewałam. Nie, inaczej. Prawda jest taka, że to, co się teraz dzieje, absolutnie przerasta moje oczekiwania i wyobrażenia, jak bardzo się ten projekt rozrasta. Nie tylko jeśli chodzi o kwestie zasięgów w internecie, bo one są, myślę, bardzo fajne jak na projekt, który polega po prostu na pogłębionych, godzinnych rozmowach z naukowcami i naukowczyniami. Nie ma tam jakichś specjalnych fajerwerków, a taki właśnie format znajduje duże grono odbiorców. Natomiast wydaje mi się, że to, co dla mnie jest jakimś takim sukcesem, którego się kompletnie nie spodziewałam, to jest faktyczne zaistnienie, stworzenie, powstanie społeczności związanej z Radiem Naukowym. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, dlatego że Radio Naukowe jest wspierane przez blisko 1500 osób. Do tego jest mnóstwo naukowców, którzy wystąpili w projekcie i w zasadzie wszystkie feedbacki, jakie dostaję z tej strony właśnie, są tak pozytywne. Ja jestem świeżo w emocjach, dlatego że mówisz o tym, że trochę spóźnione życzenia. Faktycznie rocznica była w grudniu, ale świętowaliśmy ją z pewnym opóźnieniem 17 lutego w Centrum Nauki Kopernik. Były nasze trzecie urodziny Radia Naukowego i to była największa impreza, jaką zorganizowaliśmy. Blisko 400 osób się przewinęło przez cały dzień, które zjechały się nie tylko z Warszawy, ale wiem na pewno o tym, że przyjechali ludzie z Poznania, Gdańska, Krakowa, Częstochowy. Nawet ktoś wsiadł rano w samochód i przejechał z Kotliny Kłodzkiej. Wiem o Lublinie, wiem o Krakowie, a pewnie jeszcze o Bielsku-Białej. Wiem, że z Białegostoku. Mogłabym tak wymieniać i wymieniać. Mnóstwo ludzi przyjechało, żeby świętować razem trzecie urodziny Radia Naukowego. To była impreza dla patronów i dla patronek, naukowców i przyjaciół projektu. To nie była impreza otwarta dla wszystkich, tylko właśnie dla tego grona osób, więc zwróćcie uwagę, ile osób postanowiło poświęcić swój czas, żeby przyjechać i świętować razem. I wiesz, jak widzi się tych wszystkich ludzi, jak się pracuje w internecie, czy gdzieś tam po prostu mówi się do tego mikrofonu i to gdzieś tam leci i nagle widzi się te osoby, one się materializują, zaczepiają dzieci, które zadawały pytania w moim projekcie dla dzieci właśnie i przychodzą i z dumą mówią, to ja pytałam o to czy tamto. To są naprawdę emocje trudne do ogarnięcia, więc absolutnie tak, ta kwestia społeczności, która wyrosła wokół Radia Naukowego i mojego jakiegoś takiego poczucia, że jesteśmy coraz bardziej istotni dla samego środowiska naukowego, no to tak, to przerosło moje najśmielsze oczekiwania.
Ale wiesz co tutaj też jest takie dające nadzieję, jak się też patrzy na cały twój projekt, ale i słucha tego, o czym teraz mówisz, że w czasach, kiedy liczy się szybkość, a nie dokładność, i w czasach, kiedy wszystko jest teoretycznie takie płytkie, ludzie jednak chcą sięgać po prawdziwą, pogłębioną wiedzę, że to jest nieprawda, że my tej wiedzy nie potrzebujemy i nie jesteśmy nią zainteresowani.
To jest nieprawda zupełna. I widzę, że tych osób, które są zainteresowane głębszymi treściami, jest bardzo wiele. Ciągle dostaję jakieś takie wiadomości, że ojej, dopiero niedawno was odkryłam, ojej, tyle odcinków do nadrobienia mam i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że ten sufit jest jeszcze bardzo daleko. Polska jest dużym krajem i wydaje mi się, że ja nie wiem dokładnie z jakich przyczyn, ale my wszyscy ulegliśmy jakiemuś takiemu przekonaniu właśnie, że ambitne treści są właśnie, może nie wiem, czy ambitne, takie po prostu fajne, mądre treści.
Dłuższe, takie one sprawdzone.
Dłuższe, tak, sprawdzone, takie, które nie są może najbardziej taką ordynarną rozrywką, że one są dla jakiejś bardzo wąskiej grupy osób, a tak zupełnie nie jest. Ja się spotykam z tym, że bardzo naprawdę różni ludzie słuchają Radia Naukowego, bo zawsze jak ktoś zostaje patronem, to ja piszę maila, że hej, fajnie, jak miło, że się zdecydowałeś, czy zdecydowałaś wesprzeć mój projekt, skąd się dowiedzieliście i tak dalej. Jakaś tam wymiana maili następuje, czy na grupie na przykład, bo mamy tajną grupę patronów na Facebooku, no to też wiem, czym się ludzie zajmują i część osób to są naukowcy związani z nauką, a część osób to są i przedsiębiorcy, i nauczyciele. I kiedyś chłopak z Żabki, sprzedawca, mówi, ojej, to ja cię słucham. Nie, jakby naprawdę mnóstwo ludzi chce słuchać fajnych rzeczy i my wszyscy właśnie, jak mówię, ulegliśmy jakimś takiemu przekonaniu, nie wiem, gdzie tkwi jego źródło, że te media, no oczywiście, że nie wszystkie, bo sama bardzo długo pracowałam przecież w Radiu Tok FM, które jest medium ambitnym, ale jakiegoś takiego przekonania, że to może nie aż tak wiele tych osób chce tego słuchać. Dużo osób chce słuchać fajnych treści i no i to jest bardzo takie właśnie, jak mówisz, pocieszające.
A kiedy zaczynałaś Radio Naukowe, to mówił ci ktoś, to się nie sprzeda, albo będzie to niszowy projekt?
Nie, takich głosów nie miałam.
Tak pod kątem marketingowym, bo tak się zastanawiam właśnie, bo wydaje mi się, że to całe takie podejście do tego, że wszystko jest płytkie i szybkie, to trochę media narzuciły i w zasadzie taki przymus zarabiania na wszystkim. Więc wydaje mi się, że to stąd wyszło i zostało powielone i tak wszyscy w to wierzą, że musi być szybko, rozrywkowo, emocjonalnie i wesoło, więc w tą stronę to zmierza. Ale chciałam jeszcze wytłumaczyć naszym słuchaczom, którzy słuchają podcastu o YouTubie. Zazwyczaj gośćmi i gościniami były tu osoby, które montują, pokazują wideo. A ty robisz podcast, coś, co jest mojemu sercu najbliższe. I YouTube jako medium do, chcę powiedzieć, pokazywania, ale do przedstawiania podcastów jest też bardzo udaną platformą, że korzystasz z tego. Masz chyba, pamiętam, ponad 100 tysięcy subskrypcji na YouTubie?
O, kochana, my już powolutku do 200 dobijamy, teraz 180 czy blisko 180 tysięcy.
Cudownie.
Więc to rośnie, tak, jest naprawdę fajnie. Ja muszę, króciutko to odpowiem na twoje pierwsze pytanie, jeśli chodzi o te kwestie marketingu. Ja nie pytałam nikogo od marketingu o to, bo to zupełnie w ogóle nie przyszło do głowy, szczerze mówiąc. Kiedy zaczynałam Radio Naukowe, to miała być dla mnie moja prywatna odnoga działalności dziennikarskiej, łączona z działalnością zawodową w Radiu Tok FM i myślałam sobie, że to będzie taki mój projekt fajny na boku, gdzieś tam też mówiąc wprost, poprawiający sytuację finansową i tak dalej. I ja się wzorowałam przede wszystkim na Maćku Okraszewskim i jego dziale zagranicznym. Na tym, w jaki sposób on pracuje i widziałam też jego sukces na Patronite, który wydawał mi się kompletnie nieosiągalny, a teraz jestem w zasadzie na tym poziomie, na którym on był wtedy, kiedy ja na niego patrzyłam, zaczynając właśnie Radio Naukowe te 3 lata temu, a że się znamy, to ja do niego zadzwoniłam i zapytałam, jak to działa. Więc w zasadzie z zewnętrznych osób, on był jedyną osobą, z którą ja to jakkolwiek konsultowałam, poza oczywiście, mówię zewnętrzną, no bo rzecz jasna z moim mężem Filipem, z którym też teraz razem podcast robimy, no to jakoś wspólnie te wszystkie decyzje podejmowaliśmy. Więc tak krótko, jeśli chodzi o te kwestie marketingu, bo ja się też tego jakoś cały czas uczę, ponieważ z serca, duszy, rozumu, wszystkiego jestem po prostu dziennikarką, a też przy okazji tego, że ten projekt się tak bardzo rozwija, to tych nowych umiejętności gdzieś tam około marketingowych uczyć się trzeba. No i chciałam odpowiedzieć na pierwsze pytanie, a teraz szukam w głowie tego drugiego.
Drugie, twojego. YouTube jako platforma dla podcasterów.
Tak, właśnie. To jest coś, co mnie bardzo, bardzo zaskoczyło, ponieważ w pierwszym moim odruchu ja w ogóle nie myślałam, żeby wrzucać te podcasty na YouTube'a, no bo właśnie na YouTubie się ogląda wideo, dlaczego ja mam tam wrzucać sam dźwięk? I byłoby to naprawdę gruby błąd z mojej strony, gdybym z tego zrezygnowała, bo YouTube jest no, dominująco zasięgowy, jeśli chodzi o pozostałe platformy. Ta różnica jest niech ja teraz z głowy podaję te statystyki, ale łącząc 2023, łącząc podcasty i też shorty, których kilka zrobiliśmy, to tam było ponad 10 milionów odsłon. A na pozostałych, no to jest potęga, nie? O nauce, po prostu o nauce, tam nie ma żadnego gwiazdorzenia. I to opowiada o tym, że ja jestem fajna, okej, ale to przede wszystkim opowiada o tym, że ci naukowcy są fajni i ta publiczność jest fajna. A na Spreakerze, bo przez Spreakera wrzucam tam na Spotify, Apple Podcasty i tak dalej, to ta skala była coś ponad 2 miliony, jeśli dobrze pamiętam, więc ta różnica jest... To dalej jest imponujące, tak? Ale ta różnica jest duża. Ja myślę, że tutaj no, ma znaczenie algorytm oczywiście YouTube'a, że on tam podpowiada, ale też muszę powiedzieć, że YouTube, publiczność YouTube'owa czy algorytm YouTube'a, nie wiem dokładnie jak o tym mówić, jest dość kapryśny. To znaczy na przykład czuję, że ta publiczność, która korzysta z innych platform, jest wierniejsza, to znaczy tam bardzo równo idą te odcinki, na takiej zasadzie, aha, czyli w Radiu Naukowym jest to i to, to słuchamy, a YouTube jest taki wahający się. Tam potrafią odcinki wystrzelić szalone zupełnie liczby, największy chyba, najczęściej słuchany ma ponad 600 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, a jak coś tam nie wejdzie, nie spodoba się, to tam to może być trochę niżej. To dalej są przyzwoite liczby, ale jednak ta różnica w skali jest naprawdę bardzo duża, tak bym powiedziała. Natomiast no tak, jakbym nie weszła na YouTube'a, to myślę, że nie byłoby szans, żeby to się rozwinęło w ten sposób.
A kiedy pomyślałaś o tym, żeby zacząć też wrzucać na YouTube'a podcasty?
To chyba było tak, że ja zobaczyłam właśnie na Spreakerze przez tą platformę, przez którą się wrzuca gdzieś tam do różnych platform, że też można wrzucać na YouTube'a. I pierwsza moja myśl była taka, a że w ogóle po co? No, skoro jest taka opcja, to może ją rozważmy. I w zasadzie to tak było, więc ja zaczęłam wrzucać od razu, to nie było tak, że później dorzuciłam te odcinki, ale opowiadam raczej o tym, bo ty mówiłaś o tych skojarzeniach właśnie, że to przede wszystkim wideo. Ja miałam takie same, a to się okazuje, że ten dźwięk też działa. I ja dostaję często, gdzieś tam ludzie wrzucają fotki, że słuchają, wrzucają sobie na relacje, że tam dziergają coś wycinają i słuchają i bardzo często to leci z telewizora. No jest YouTube odpalony i gdzieś tam właśnie ten mój podcast sobie wisi na tym telewizorze i to jest strasznie fajne, a no, dla mnie zaskakujące, ale tak, no to działa.
Wiesz co, myślę, że to też może być wskazówka dla osób, które chciałyby zacząć, a prawda jest taka, że niekoniecznie wszyscy chcą się pokazywać na przykład przed kamerą, bo lepiej się czują tylko przed mikrofonem. I ten YouTube to jest takie trochę też wejście do świata, który mógł się wydawać, że no nie, tam to nigdy kroku nie postawię, bo ja chcę robić tylko audio.
Wiesz co, ja mam brata starszego, z którym mam bardzo fajny kontakt i on od lat namawiał mnie, żebym została też YouTuberką. A ja mówię, stary, ja nie mam w ogóle do tego technicznych możliwości, ponieważ to już nie są czasy YouTube'a takiego garażowego, gdzie można sobie wziąć byle jaki aparat i coś tam gadać, tak? Tak jak wiele świetnych przecież YouTuberów współczesnych zaczynało. To już nie jest ten moment, to już trzeba by zacząć z grubej rury. Nie mam na to pieniędzy, na kamery, oświetlenia, montaże, nie umiem tego, nie? Więc ja mu cały czas mówiłam, że nie zostanę żadną YouTuberką i nagle się okazało, że nią jestem, chociaż jest to głównie audio. Bo w ogóle kwestia kamery, ja nie mam problemów z kamerą, bo miałam też doświadczenia telewizyjne, więc rozumiem te wszystkie rzeczy, wiem gdzie patrzeć, wiem jak się uśmiechnąć, wiem zwykle jakiej miny nie robić, a jaką robić. To nie jest dla mnie kłopot. Natomiast ustawienie światła, ustawienie odpowiednio kadru, to wszystko jest wielokrotnie większą pracą. O wiele wyżej tutaj jest ten próg wejścia postawiony. My trochę wideo robiliśmy właśnie te shorty, rolki, ale znowu nie robiliśmy tego, bo my z Filipem trochę tacy jesteśmy, że jak już robimy, to robimy na porządnie, więc no mogłam wziąć po prostu telefon i się nagrać z selfie i spoko. No to nie, to myśmy zainwestowali pieniądze w oświetlenie, we wszystko, w prompter i takie rzeczy, żeby to było fest, fajne, nie? I tak dalej. No i to czasami nagranie takiej minutowej rolki, to nam zajmuje z godzinę czy półtorej, tak? No bo to trzeba wszystko poustawiać. A tymczasem sama wiesz dobrze, masz tekst, siadasz przed mikrofonem, pomylisz się raz, drugi, trzeci, no ale jednak zajmie ci to wielokrotnie mniej czasu. Chociaż to wideo jest też, muszę przyznać, satysfakcjonujące. Ja nawet myślałam, żeby bardziej pójść w tę stronę, ale jak robiłam taki doroczny akurat właśnie film opowiadający o tym całej publiczności, kto zainteresowany, jak radio naukowe działa, to było też takie trochę Q&A, jakie mamy pomysły, to mówiłam o tym, że może by trochę pójść w wideo. I powiem ci, że w zasadzie wszystkie komentarze były takie, nie, daj spokój. Trzyma się radia, to jest fajne, że to może być medium towarzyszące. Więc wydaje mi się, że jeśli te wideo się będzie pojawiało, bo myślę, że w końcu będzie się pojawiało, to ono będzie dodatkiem, czymś ekstra, bonusikiem, niż jakąś taką zmianą na przykład tożsamości, nie? Myślę, że tak przynajmniej to widzę, że to będzie radio. Faktycznie to będzie przede wszystkim radio.
Ja myślę, że to też jest taki plus, że bo jest taki trend, że ludzie, którzy robią podcasty, robią teraz wideo i w zasadzie wszystkie podcasty to są wideo podcasty i tak jakby tracą całą tą swoją intymność, że jednak tego nie widać, jest tam jakaś tajemnica i mi się wydaje, że to, że jesteśmy za mikrofonem, nie ma tej kamery, to sprzyja temu, że taka pogłębiona, dłuższa rozmowa ma jakąś atmosferę. Wydaje mi się, że jednak kamera to potrafi wszystko zmienić i że inaczej wtedy wszystko się odbiera. Masz takie wrażenie czasami, czy może ja za bardzo radiowo mówię?
Pełna zgoda, my jesteśmy obie przecież z serca i ducha radiowczyniami, więc wiemy, o czym jest mowa, ale też... No zwróćcie proszę uwagę na to, do kogo ja przychodzę o te wywiady. To nie są aktorzy obeznani z kamerą, czy eksperci, którzy niemalże non-stop występują w jakiejś sprawie, tylko to są często naukowcy, do których gdzieś tam media pukają rzadko. A ja też jeżdżę po kraju. Ja nie robię w zasadzie żadnych zdalnych rozmów już, tylko mam... taką walizeczkę ze sprzętem radia naukowego i do tego strasznie ciężki plecak, ale ta walizeczka jest bardziej symboliczna, na którym mam logo radia naukowego i z tą walizeczką sobie podróżuję. Na przykład jadę na kilka dni, powiedzmy, do Poznania, co wcześniej oczywiście jest umówione, przygotowane i stamtąd przywożę 5 rozmów. Czy ostatnio byliśmy w Gdańsku, 5 rozmów przywiezione. Katowice, Lublin, Białystok, żebym nie zapomniała o nikim, Wrocław, chociaż tam nas COVID dopadł i musieliśmy wracać, bo to były czasy pandemii. W Łodzi też byłam, teraz się boję, że kogoś nie wymienię, będzie słabo, ale na radionaukowe.pl jest cała mapka, gdzie byliśmy. I tam przyjeżdżam i na przykład właśnie robię rozmowę z naukowcem, naukowczynią, którzy z mikrofonem mieli do czynienia trochę, dużo, a czasami wcale. No i część z tych osób w ogóle świetnych, intelektualnie fantastycznych, a jednak jest onieśmielona całą tą sytuacją. No i teraz wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że nie tylko ja się wbijam tam z tymi mikrofonami, które i tak już są takie, no trzeba siedzieć w nich blisko, jak ktoś nie jest przyzwyczajony, to są trochę takie napastliwe, można powiedzieć, a jeszcze bym się miała władować z oświetleniem, dźwiękowcem, właśnie dodatkowo najlepiej oświetleniowcem, kimś, kto poogarnia przestrzeń. No, zupełnie inny klimat, spięcie, napięcie, jesteśmy obserwowani, te lampy świecą, nie wiadomo, te wielkie obiektywy aparatów na nas patrzą, to tego trzeba być przyzwyczajonym. To jest jedna rzecz, że ja nie chcę onieśmielać, dwa, logistycznie to było dla mnie bardzo, bardzo trudne, czy dla nas. Czy, jak mówisz, myślę, że rozmowa sama w sobie w przypadku tych audycji, które ja przygotowuję, żeby straciły jednak. A czwarta rzecz jest taka, że my bardzo dokładnie montujemy dźwięk. To znaczy, ja często sobie wyobrażam, że jesteśmy słuchani gdzieś tam do ucha bezpośrednio. Zawsze jak siadam przed mikrofonem, to wyobrażam sobie, że mówię komuś bezpośrednio do ucha. Bo jest na przykład na spacerze i ma założone słuchawki i w ten sposób nas słyszy. Jak sobie coś takiego wyobrażam, no to ostatnią rzeczą, jaką chcę, jest to, żeby słyszał jakieś ciamkania, chrząkania, powtarzania się i tak dalej. No jak można komuś takie coś do ucha wsadzać? W związku z tym my bardzo, bardzo, to Filip mój przede wszystkim, bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie te podcasty czyścimy ze wszystkich takich brudków, co wymaga ogromnej pracy.
Jakie to jest cudowne. Jak słucham tego, to serce rośnie, bo większość podcastów jednak jest robiona, no, jeden do jednego, nic nie poprawiamy. I, ale moim zdaniem to z radia wychodzi. Jak się pracowało w radiu, to potem nie możesz wypuścić czegoś takiego.
Bo to jest suróweczka.
Surowego.
Tak. Niektórzy mówią, że to jest zaleta. Spoko, można w ten sposób myśleć. My uważamy troszkę inaczej. No to sama wiesz, ile taki montaż trwa. To czasami po prostu już Filipa to plecy bolą od tego. Ale jest dokładny w tym i
to jest
i
praca fizyczna, tak, chciałam powiedzieć.
Tak. Palce bolą od klikania. No ale właśnie, dzięki temu słuchacze, słuchaczki dostają to, co powinni dostać i ani grama więcej. W przypadku wideo to jest po prostu niemożliwe. Najzwyczajniej w świecie to jest niemożliwe. Nie mówiąc o tym, że pewne rzeczy odciągają uwagę od treści. A co za bluzka? A co ona tam ma w tle? A to, a tamto? Wiesz, o co chodzi. Mhm. Więc nie negując absolutnie formatów wideo, bo one są fantastyczne i tak dalej. Jak mówię, może kiedyś w nie wejdę, może jakąś serią, może czymś tam. Natomiast ten główne odcinki czwartkowe, to co stanowi fundament i podstawę radia naukowego, myślę, że one właśnie takie kameralne pozostaną.
My YouTube Story.
Trochę zaczęłaś mówić o naukowcach, bo chciałam też zapytać, jacy oni są, bo oni gdzieś pracują zamknięci w swoich, na uniwersytetach, w swoich laboratoriach i nie wyskakują nam z każdej strony, nie opowiadają, patrzcie, odkryłem to, patrzcie, zrobiłem to, tylko to jest taka mozolna, benedyktyńska praca, a w zasadzie to im zawdzięczamy to, gdzie jesteśmy. Czy ci ludzie... Z czego to wynika, że na przykład właśnie oni nie mają, jak to się mówi, parcia na mikrofon? Czy media nie interesują się tym, żeby przyjść i pogadać z takim naukowcem, zrobić taką rozmowę, jak ty robisz? No bo właśnie kto tego posłucha? Czy oni mają takie poczucie też, że są docenieni w jakiś sposób? Czy w ogóle nie zwracają na to uwagi?
Wiesz co, ja muszę z przykrością powiedzieć, że naukowcy... opowiadają mi czasami straszne rzeczy, jakie ich spotkały ze strony mediów. I często są nieufni. Ja nie mam z tym problemu dużego, bo gdzieś tam mam dobrą markę w środowisku. Natomiast z naukowcami się często w mediach rozmawia jak z jakimiś kosmitami. Czyli albo cudotwórcami, coś takiego. Albo zimnymi technokratami. Myślę, że to będą ze trzy mniej więcej kategorie. Jak z kosmitami, czyli siedzi prowadzący, prowadząca i robi takie, haha, w ogóle to pan coś tam powie, panie profesorze, ale tak w miarę po ludzku, nie? Żebyśmy zrozumieli.
No i na trzy minuty.
Człowiek tak, tak, i w trzy minuty najlepiej. On się tak czuje, aha, czyli to jestem jakimś dziwakiem, tak? Wiesz, no. Weź się postaw w tej sytuacji. Technokraci, czyli o, tutaj jest powiedzmy jakaś ludzka historia, a tu przychodzi statystyk czy lekarz, który się posługuje konkretnymi danymi i używa tych danych, a my tu chcemy ludzkie historie. To było dramatycznie, przecież to było wykorzystywane kilka lat temu, kiedy ruszył w siłę ruch antyszczepionkowy, nie? Że tutaj sadzano powiedzmy ludzką historię, a tutaj człowieka, który się posługuje danymi. I jeszcze jeden był typ, cudotwórcy. Masz odpowiedzieć, drogi naukowcu, tu i teraz, tak albo nie. I nie można potem zmieniać zdania na podstawie danych, bo znaczy, a czy ci naukowcy to nic nie robią, tylko zmieniają dane. Jak się buduje gmach nauki? Gmach nauki się buduje w ten sposób, że się zbiera dane, weryfikuje się je, sprawdza, recenzuje, są jedne, drugie, trzecie badania. Potem ktoś na przykład robi tak zwaną metaanalizę, czyli bierze tych badań 100, 200 nawet na podobny temat i stara się znaleźć, czy jest jakaś różnica statystyczna, czy to faktycznie ma znaczenie i tak dalej, i tak dalej. No jeśli na przykład się okaże, że nie ma tego dużego znaczenia, no to tak, naukowcy zmieniają zdanie, no ale chyba dobrze, że zmieniają, a nie cały czas sądzimy, że to Słońce krąży wokół Ziemi, tak? To na tym polega postęp. A media czasami oczekują jednoznacznych odpowiedzi natychmiast, co też mieliśmy w covidowej historii, gdzie cała ta wiedza się przecież dopiero budowała. Ty pytasz o to, jacy są naukowcy. Normalni. To nie są dziwaki. To nie są friki, to nie są ludzie, którzy właśnie są zamknięci, zakurzeni w swoich gabinetach. To są ludzie, którzy mają podobne problemy jak każda inna grupa zawodowa, że nie wiem, powiedzmy część słabo zarabia, druga część się wkurza, bo jest biurokracja w na uczelniach, tak? Albo zdarzają się jakieś folwarkowe trochę relacje. Tu jest kłopot z znalezieniem doktoranta do projektu, bo jest za mało kasy, a tutaj powiedzmy trzeba robić coś tam. A w tym wszystkim, pod tym wszystkim jest jeszcze pasja, dzika czasami pasja, która tych ludzi pcha do tego, żeby być w środku tej nauki, żeby zostać, żeby pracować i się tym wszystkim zajmować. Więc z jednej strony są absolutnie normalni ludzie, z którymi wieloma ja potem przechodzę na ty, gdzieś tam się spotykamy na kawie, herbacie, winie, piwie. Byłam na domówce na przykład u profesora historii, gdzie było jakieś zatrzęsienie innych profesorów historii. No i co tam się działo? No nie siedzieli wszyscy i nie przeglądali archiwów, tylko się dobrze bawili, opowiadali anegdoty i było fajnie i wesoło, tak? Ja staram się z kolei z naukowców robić trochę takie gwiazdy, pogadać z nimi, co ich do danego tematu wciągnęło, czemu się tym zajmują i to są takie dobre rzeczy, bo im się po prostu w głowie otwiera nagle jakieś sytuacje, powiedzmy z młodości, które ich pchnęły do danego tematu i widzimy człowieka przede wszystkim. To jest w ogóle jedna z naczelnych gdzieś tam myślę idei Radia Naukowego. Takie proste hasło, że o nauce z naukowcami. Mógłby się człowiek zastanowić, no a z kim? Ale często o nauce się opowiada tak, jakby ona spadała z nieba. Że gdzieś tam są jakieś badania i one
i są amerykańscy naukowcy.
Nie chcę być. Tak, tak, to klasyka taka, nie? Albo że najnowsze badania coś. A mnie fascynuje to, w jaki sposób ta wiedza jest zdobywana. Gdzie są jakieś elementy, które mogą zawieść, bo na przykład metoda nie działa, albo nie da się czegoś zmierzyć. Tak jakby czasami pewne rzeczy są tak małe, że trudno się je zmierzyć. Są jakieś takie ograniczenia fizyczne wręcz. To wszystko mnie fascynuje. I fascynuje mnie, kto to robi i dlaczego. O tym, co wiemy i skąd to wiemy, to jedno z haseł, a drugie właśnie to o nauce z naukowcami. I oczywiście, że są gdzieś tam nudziarze też w tym środowisku, to jasne, że tak, ale ono naprawdę ma podobny przekrój jak każda inna grupa zawodowa. No może są gdzieś tam przeciętnie trochę bardziej oczytani, nawet może bardziej oczytani i bardziej inteligentni, gdzieś tam ta krzywa Gaussa jest trochę przesunięta. Natomiast oczywiście, że są tam i nudziarze czasami, i niemądrzy ludzie, i źli ludzie, i fantastyczni. Ja mam to szczęście, że no ten filtr jest taki, że w Radiu Naukowym są ci fantastyczni i ci, którym się chce szczególnie o tym opowiadać, bo są też tacy, którzy nie mają na to ochoty i moim zdaniem nie ma ich co do tego zmuszać. Każdy ma jakąś swoją rolę w życiu, sądzę, ale zasadniczo prawie nam mi nikt nie odmawia, mi czy nam. Gdzieś tam ktoś mówi, że nie wiem, nie ma czasu, może kilka osób wprost napisało, że po prostu nie lubi takiej formy i to jest okej. Okay. A tak to jest entuzjazm raczej, że tak, że chcę opowiedzieć ludziom o tym, co robię i co mnie fascynuje. Więc no tak to jest. Ja też muszę przyznać, że się czasami tak trochę podkochuję platonicznie. Po prostu uwielbiam intelekt, to jest dla mnie chyba najbardziej mózg i wiadomo najważniejszą częścią ciała. I wychodzę czasami z tych rozmów taka rozanielona, że o, jakie to było mądre i tak dalej, więc no ja to lubię. Lubię to środowisko i naprawdę już mam coraz więcej takich fajnych znajomych z tego środowiska, co dla mnie jest też nobilitujące i tak czysto społecznie, towarzysko bardzo fajne i satysfakcjonujące.
A powiedz, jak przygotowujesz się do rozmów? No bo to też jest pewnie trochę inaczej niż w mediach, gdzie robisz się różne tematy, nawet jak się jest, w czymś się specjalizujesz, to i tak to trzeba zrobić szybko, pobieżnie i pędzić do kolejnego. A tutaj jak wygląda ten proces przygotowania się do rozmowy?
Po pierwsze, to dalej jest różnorodne bardzo, bo jeśli masz u mnie na kanale rozmowę o historii Japonii i epoce Meiji, czyli czasie otwierania się na zachód, a za chwilę o grawitacji.
Stąd też to pytanie mniej więcej.
Tak. Ale chciałam powiedzieć o tym, że ta różnorodność tutaj występuje. I też nawiasem tak mówiąc, czasami ludzie mnie pytają, co ty tam w tej nauce tak widzisz? Co widzisz takiego w tej nauce? A ja sobie myślę, ale jak można się nauką nie interesować, skoro jakby ona opowiada o całym świecie faktycznie. Jeśli się czymś interesujesz, to prędzej czy później dotrzesz do jakiegoś naukowca. Niemalże w każdej dziedzinie. Więc ta różnorodność jest cały czas funkcjonująca. Ja to lubię. Część osób się dziwi, że tak się da funkcjonować, a mnie to napędza i ja się tym karmię, tą różnorodnością właśnie. Natomiast jeśli pytasz o sam proces, to bardzo zależy, bo część tematów mam lepiej gdzieś tam w głowie ułożonych, część tematów ciągle się muszę douczyć. Czasami jest to orka na ugorze, mówiąc wprost, bo ja muszę się, zawsze chcę bardzo mocno się zagłębić w temat, żeby nie musieć pytać o całkowite podstawy. To nie jest tak, że ja się chcę wymądrzać w tych rozmowach, to zawsze naukowiec, naukowczyni jest naszą przewodniczką w tej historii, ale na przykład nie wiem, że ktoś wtrąci jakieś trudniejsze słowo, jedno, drugie, trzecie, to ja nie muszę pytać co chwila o to słowo, tylko sama gdzieś tam takim półszeptem, didaskaliem takim mogę dopowiedzieć, co to jest i jakby rozmowa idzie dalej. Więc ja muszę być w tym mocno obryta i to czasami, no ludzie pytają, ile się przygotowujesz. No powiedziałabym, co najmniej dzień, dwa może, coś takiego. Więc to bardzo to różnie bywa, ale jest to tak, to jest, staram się zrobić naprawdę głęboko. Na ile to jest możliwe. Jak jest książka, to czytam książkę oczywiście, tam szukam filmów. Dużo tak oglądam wykłady, bardzo różne rzeczy, więc no to wszystko trwa, ale też ja nie wiem na przykład, czy jeśli czytam wieczorem książkę, która mi się przyda w jakimś temacie, no to ja mam kłopot z rozróżnieniem, zresztą jako dziennikarka to też na pewno to znasz. Czy ja jestem teraz w pracy, czy nie? W zasadzie, tak? Ja się przygotowuję, czy no przygotowuję się, ale w sumie mnie to jakby jara, tak? Też bym chciała to przeczytać, gdybym nie pracowała w ten sposób, więc to jest akurat bardzo fajne sprzężenie życia jako takiego po prostu z pracą. Ale tak, to absolutnie staram się być bardzo dobrze przygotowana do każdej rozmowy, bo też jak to jest w internecie, to żyje bardzo długo. To nie przecieka przez palce. Trochę tak jak to się czasami dzieje w mediach gdzieś tam klasycznych, że tak leci towarzyszy, a tutaj zawsze ci ktoś może do tego wrócić. I lepiej, żeby nie znalazł błędu, bo ja bardzo źle znoszę krytykę, kiedy ona jest właściwa. Potem chodzę i tak mówię sama do siebie, no tak, przecież trzeba było to sprawdzić, poprawić, coś tak dalej, coś takiego. Więc w sumie to moje mocne przygotowywania się są trochę egoistyczne. Ja chcę, żeby było fajniej, żeby wszyscy byli zadowoleni.
Ale też fajne jest to, że jednak te materiały zostają, bo masz wtedy poczucie, że tworzysz sobie coś większego, że masz tyle czasu na to poświęciłaś i to nie umyka.
My YouTube Story.
Skoro zahaczyłyśmy o radio, to też chciałam cię zapytać, jak ty na to patrzysz wszystko? Czy zastanawiasz się w ogóle nad przyszłością radia jako medium? No bo trochę się to wszystko zmienia, internet coraz bardziej nas pochłania. Sama wyszłaś z radia, masz swoje radio naukowe, ale w internecie. I jak myślisz, w którą stronę to zmierza?
Na pewno czuję, że jest jakiś rodzaj przesilenia i klasyczne media muszą bardzo uważnie patrzeć na to, co się dzieje w internecie, bo internet przestał być jakimś takim workiem rozrywki. No to naprawdę wystarczy się rozejrzeć, co się dzieje i jak ambitne treści potrafią powstawać w internecie. Kiedyś to było tak, że porządne media to są te, tutaj tak, drukowane, nadawane w FM-ie i w telewizji, a ten internet to jakieś takie tam amatorzy. Zupełnie to inaczej już teraz wygląda. Oczywiście tutaj cała historia, nie wiem, z Dariuszem Rosiakiem chociażby pokazuje, jak poważne to może być. Ale też zobacz, jest bardzo ciekawe zjawisko omijania w ogóle dziennikarzy i bezpośredniego kontaktu ekspertów z odbiorcami. Ja jestem fanką tego, co stworzyli w Ośrodku Studiów Wschodnich, w jaki sposób ich kanał funkcjonuje, jak oni są sprawni, jak się szybko nauczyli, jak doinwestowali w sprzęt, jak to się ogląda w szalony sposób. I tam tego dziennikarza nie ma w ogóle. Tam jest tylko ekspert w formie wideo. Jak mają rozmowy, to mają jednego pana od tego, który to koordynuje. Niestety teraz mi wypadło to z pamięci, jego nazwisko, bardzo przepraszam. Natomiast to też jest osoba z wewnątrz i on ich zna. I to jest taka rozmowa trochę eksperta z ekspertem. Podobna sytuacja jest na przykład w podcaście, też znakomitym podcaście Muzeum Historii Polski. Też to rozmawiają historycy z historykami. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, w jaką stronę to pójdzie i mówi mi to przede wszystkim o tym, że jeśli zostanie w przyszłości miejsce, ja już mówię nawet o dziennikarzach jako takich, to dla tych, którzy coś wnoszą, a nie są tylko takimi zadawaczami pytań, no to niech pan nam coś powie. A o co w tym wszystkim chodzi? Aha, dziękuję, do widzenia, pogoda. To się nie utrzyma, moim zdaniem. To się nie utrzyma. No, ale jeśli nie jesteś w stanie wnieść swojej osobowości, doświadczenia życiowego, jakiegoś przekory myślenia, wyciągnąć więcej coś z gościa niż on czy ona sama by powiedziała, to jeśli tego nie robisz, to po co ma być ten dziennikarz, tak? Ta technologia naprawdę pod tym względem bardzo to zmienia. Ja to obserwuję bez lęku, pewnie dlatego, że widzę, że radio naukowe działa i ten sposób mojego rozmawiania wydaje mi się, że otrzymał jakiś tam znak jakości dzięki tym wszystkim patronom i słuchaczom, ale jeśli ty mnie pytasz o to, w którą stronę pójdzie cały ten rynek medialny, to ja trochę nie wiem, mi się wydaje, że to się będzie tak miksowało, że pewne rzeczy są nieodwracalne, jak na przykład mamy wszystkie platformy VOD z serialami chociażby czy filmami. No przecież jak sobie przypomnę, że ja ileś lat temu czekałam na Ekstradycję, która serial Ekstradycja.
Czwarty od 20.
Dlaczego ja mam coś absurd?
A to było nie dla dzieci chyba, z tego co pamiętam, ale też oglądałam.
Ale to mogłam oglądać akurat. U mnie było takie, no wyciusz, ale ja tak już tą Ekstradycję mogłam oglądać. Widzisz? Ja miałam taką metodę, że mi mówili rodzice, że wyciusz, to ja tak wstawałam w przedpokoju, gdzie mogłam się łatwo ewakuować do swojego pokoju, ale kątem oka widziałam jeszcze, co się dzieje na rewizorze. Widziałam więcej niż myśleli. Ale zobacz, no właśnie pewne rzeczy są nie do cofnięcia, nie? I ja nie wiem, w którą stronę to pójdzie, ale absolutnie jestem przekonana, że internet to jest pełnoprawne miejsce do tworzenia dziennikarstwa. I nawet ludzie sobie biorą pilot do telewizora i tu jest kanał telewizyjny, a tu jest YouTube, jak kolejny kanał telewizyjny, tak? I tak to właśnie działa.
Ja właśnie sama się na tym złapałam, że w zasadzie z takich mediów tradycyjnych przestałam korzystać i co więcej, one mnie potrafią wkurzać tym, że wszystko jest albo takie szybkie, albo w zasadzie wszędzie jest to samo, nie możesz sobie wybrać, czego chcesz. I przyszła mi taka myśl do głowy. W zasadzie to chyba już mam takie przekonanie, że telewizja to może jeszcze, ale radio to raczej się nie utrzyma w takim formacie, jak znamy je sprzed lat i jakie jeszcze wiele anten jest dziś. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądać, ale nie wydaje mi się, żeby za 5 lat radio działało tak, jak działa dzisiaj. Może to jest zbyt daleko idące, ale i zbyt czarne myśli mam na ten temat, ale gdzieś takie przekonanie we mnie jest.
To ja bym nie szła aż tak daleko, bo po pierwsze radio jako to medium towarzyszące, takie właśnie w tle słuchane tak z uwagą 60% albo i 30% gdzieś tam gra muzyka, lecą informacje, jest jakiś dowcip, jakiś konkurs, te wszystkie takie duże powiedzmy muzyczne radiostacje, to ja myślę, że one się utrzymają, że będą towarzyszyły. Jeśli chodzi o eksperckie, bardziej pogłębione treści, one najmocniej odczują konkurencję ze strony podcastów, ale też no, nie wszyscy są w stanie utrzymywać taki projekt samodzielnie. Nie wszyscy są do tego, że tak powiem, uzdolnieni i nie wszyscy też, znaczy uzdolnieni, źle powiedziane, może nie wszyscy chcą w ten sposób pracować, bo jak masz swój własny projekt, no to musisz ogarniać wszystko, tak, logistykę, księgowość, sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Jak jest duża redakcja, no to przychodzisz, rozmawiasz, wychodzisz, tak, i myślę, że absolutnie takie, znaczy ja nie uważam, że znikną takie stacje, nie wierzę w to, myślę, że będą ewoluowały. Jest też część odbiorców, którzy nie potrafią jeszcze korzystać z tego, co jest w internecie, więc też nie mogą zostać sami nagle z tym wszystkim. Ja tu nie widzę jakiegoś kolapsu raczej widzę ewolucję. Natomiast czuję bardzo mocno, że ten pociąg jedzie, jedzie coraz szybciej i jeśli się któreś medium zagapi, no to może być gdzieś tam kłopot w przyszłości. Ale zobacz nawet, że prasa drukowana, to nie jest tak, ja internet już funkcjonuje tak długo i bardzo dobre treści są cyfrowo i w zasadzie wszystkie gazety są w wersji cyfrowej, a jeszcze ten druk jest, bo to się raczej zmienia czy przygasa bardzo, bardzo powoli. Więc ta perspektywa 5 lat, o których powiedziałeś, wydaje mi się zupełnie nierealna. Także ja myślę, że tutaj ewolucja będzie następowała i ta presja będzie bardzo mocna ze strony internetu, który się super profesjonalizuje.
Ty jak myślisz o radiu naukowym, to jak daleko wybiegasz w przyszłość? Czy właśnie planujesz miesiąc, dwa, trzy do przodu, czy na przykład rok, dwa lata?
Jeśli chodzi o konkretne odcinki, to mamy gdzieś tam cykl produkcyjny kilkunastotygodniowy, bym powiedziała. Jeśli chodzi o duże rzeczy, to kalendarz mamy do końca roku już zaplanowany, bo będą nowości. Pod koniec marca, na początku kwietnia będzie debiut nowego formatu naszego. To będzie się nazywało Magazyn Radia Naukowego. Taka jest wersja robocza, zobaczę, czy coś nam przyjdzie do głowy w międzyczasie. Ale to będzie takie podsumowanie miesiąca w nauce. Wydaje mi się, że może to dość długi okres, ale zorganizowanie tego będzie wymagało trochę czasu i myślę, że ten miesiąc to się tak fajnie utrzyma też w internecie, bo dobrze jest wrzucać w ogóle treści, które nie umykają właśnie po 2 dniach, tylko gdzieś tam mogą pofunkcjonować dłużej, szczególnie kiedy jest się takim formatem czy projektem w tej skali, w której jesteśmy teraz my. Nie jesteśmy mali, ale jednak nie jesteśmy tacy mega duzi, tak? Gdzie możemy sobie pozwolić na to, żeby to gdzieś tam szybciej odchodziło. Więc to jest pierwszy format. Mamy na jesień zaplanowaną dużą niespodziankę, o której nie mówię nic więcej poza tym, że będzie to niespodzianka, a późną jesienią planujemy kolejny format. Więc to jest nowy format, więc gdzieś tam te rzeczy są poplanowane. Po urodzinach trzecich już zaczynamy myśleć o czwartych, więc to idzie coraz tak szerzej, powiedziałabym, mentalnościowo. Najdalej, jeśli chodzi o kalendarz taki głęboki Radia Naukowego, to w tym momencie jestem na jesieni przyszłego roku, czyli wiem już mniej więcej, co się będzie działo jesienią 2025, przynajmniej jeśli chodzi o takie big thing, tak bym powiedziała. Więc coraz bardziej strategicznie to idzie i też się tego musimy nauczyć. Tak, staramy się.
W grudniu 2020 raczej chyba takich perspektyw nie miałaś.
Nie, to był odcinek z tygodnia na tydzień i jak fajnie, że Patronite rośnie, o już stać mnie na ZUS, to mniej więcej były takie wtedy sukcesy, ale też muszę to podkreślić, chcę to podkreślić, że ci patroni, którzy pojawili się bardzo wcześnie na początku, gdzie projekt był jeszcze niedoskonały, bo ja owszem, dziennikarka z dużym już doświadczeniem wtedy, jak zaczynam 3 lata temu, to już byłam, niech ja policzę, po 12 czy 13 latach pracy w toku, więc nie jest to od zera. Więc ja umiałam rozmawiać, to wszystko umiałam, ale widzisz, te wszystkie rzeczy dookoła, grafiki, gdzieś tam opisy, nieopisy, strona internetowa, dźwięk, obróbka, coś, co w radiostacji załatwia po prostu taki duży kompresor, który jakoś, ja nie wiem dokładnie, jak to działa, ale...
Orban to się chyba nazywa.
Tak. Słucham?
Orban to się chyba nazywa, tak mi się mówi.
Bardzo, bardzo możliwe. W każdym razie powoduje, że to brzmi fajnie, a tu nagle się okazuje, że surowe nagranie nie jest takie fajne. I to jak trzeba je robić? Aha, no i coś tam. Ja to umiałam, ale tutaj znów się objawia mój Filip, który jest człowiekiem niezwykle uzdolnionym. I on się bardzo szybko uczy różnych rzeczy. I on się nauczył ogarniania tego, żeby ten dźwięk fajnie brzmiał. Jest z wykształcenia filozofem, nie ma nic wspólnego z realizacją dźwięku. Nauczył się grafik, nauczył się animacji. I to w zasadzie wszystko, czym radio naukowe jest poza tymi moimi rozmowami, gdzieś tam osobowością i wiedzą, to jest on. Cała ta profesjonalizacja oparła się na nim. I do tego teraz jeszcze w 2023 dołączyła do nas nasza przyjaciółka Ania Radwan-Żbikowska, bo już nam praca po prostu, już nie dawaliśmy rady i pracujemy teraz we trójkę. Ania jest świetną osobą, jest taką kobietą słowa, jest też tłumaczką z czeskiego, szukajcie sobie jej książek, bo tłumaczy przepięknie. A jak nie tłumaczy, to pracuje razem z nami. I ja czuję, że to właśnie wszystko rośnie, tak? Więc no, ja ci mówiłam, jak zaczynałam ten projekt, to myślałam, że to będzie godzinka w tygodniu dodatkowej roboty, wcześniej wiadomo, przygotowanie, szybko obróbka, wrzucenie, że to będzie dodatek. A stało się, że to stało się czymś, co zmieniło nasze życie rodzinne, wprost tak mogę o tym powiedzieć.
Czyli
na lepsze.
Taka, można powiedzieć, wymarzona praca.
Mhm.
To jest praca jeszcze?
Nie jest czasami aż głupio. Jest. Jest to praca, bo jej jest bardzo dużo. I są takie momenty, że ja miałam, chyba mogę powiedzieć tak szczerze, gdzieś to się działo pod koniec roku, czy że takie miałam momenty wręcz gdzieś tam ocierające się o wypalenie zawodowe, czyli takie sytuacje, że nagle mam ochotę, wiesz, wyłączyć telefon, schować się pod kołdrę i nie widzieć mikrofonu przez jakiś tam czas. Po czym wstawałam się, otrzepywałam piórka i szłam na rozmowę, tak? I była to rozmowa dobra. Natomiast też dlatego coraz bardziej chcemy się profesjonalizować i też kwestia finansowa jest ważna, żeby było więcej osób dookoła nas, żeby nie musiało to na przykład wszystko przechodzić przez moją głowę, bo ja już miałam takie sytuacje, że gdzieś tam Filip coś do mnie mówi, ja słyszę, że on wymawia słowa, a to mi się już nie sklejają w zdania, tak już jakby moce takie obliczeniowe nie działały. Więc jest to pasja, jest to element życia, jest to coś fenomenalnego, że można żyć w ten sposób, ale jest w tym dużo pracy, tak. I gdzieś tam się zdarzało czasami popłakiwać z wysiłku, bywały takie sytuacje. Więc to też musimy się nauczyć właśnie, jak mówią, tego myślenia strategicznego, żeby się nie rozpaść, tak, najzwyczajniej w świecie, tylko żeby nie przypalić tego projektu, tylko go rozwijać, tak to jest.
I to pokazuje, jak wiele elementów się składa na projekt, który może się wydawać prosty, no bo nie ma kamery, no to już połowa pracy mniej.
No to jest godzina w tygodniu, o co ta afera, nie, a to jest... Ja sama nie wiedziałam, że to jest tyle pracy. I nawet Ania, która do nas dołączyła, z którą znamy się od lat i się widujemy często, bo jak mówię, przyjaźnimy się, dopiero jak do nas dołączyła, to się złapała za głowę, że to aż tyle tego jest. I nawet trudno to jest opisać, czemu to aż tyle czasu zajmuje. Ale no sama wiesz, te wszystkie jakieś dookoła rzeczy, drobne niby, tak? A wrzuć to, a wrzuć tamto, a popraw notatki, a to, o wam to, a trzeba zrobić opis, bo my też robimy takie duże opisy do tych odcinków, takie artykuły, teraz to Ania przede wszystkim robi. Transkrypcje mamy, to wszystko, wiesz, to nam robi dziewczyna z Krakowa, Ania Krakowiak. Bardzo fajne usługi wirtualnej asystentki, polecam. Więc tych materiałów jest naprawdę, tych dodatków jest bardzo dużo, których nie widać w tle. Także jest to praca, ale piękna praca.
Karolina, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Życzę ci, żeby Radio Naukowe rozwijało się w takim kierunku, jaki chcesz, w jakim czujesz, że powinno się rozwijać, żeby społeczność rosła. No i żeby ta nauka, no nie powiem, żeby się stała mainstreamowa, bo to pewnie się nigdy nie stanie, ale żebyśmy wierzyli właśnie w naukę, a nie w to, co gdzieś tam się pojawia w różnych miejscach, twierdząc, że to jest właśnie jedyna wiedza, w której warto ufać.
Dziękuję bardzo. Ja jestem optymistką pod tym względem. A nauka jest cudowna i naukowcy są cudowni.
Karolina Głowacka była dzisiaj gościnią My YouTube Story.
Dziękuję.
My YouTube Story. Podcast o twórcach i twórczyniach.